Cieszę się, że jesteśmy tu razem i to po mszy świętej, bo zawsze to już jest przestrzeń omodlona i wy jesteście napełnieni Duchem Świętym. Cieszę się z tego zaproszenia, za które bardzo serdecznie dziękuję wojownikom Maryi, ale nie tylko, bo wiem, że tutaj jest was więcej wspólnot. Miałem już okazję kiedyś być tutaj w regionie, ale w samym Grudziądzu nie. Także cieszę się z tego, bo no myślę, bardzo ciekawa przestrzeń, miasto. Dziękuję też za to zaproszenie w tym czasie, w miesiącu maju, bo uważam, że właśnie teraz, kiedy czcimy Matkę Bożą, potrzeba przez jej wstawiennictwo formować się jak w szkole, pytać dobrego nauczyciela, nauczycielkę w tym przypadku, co mamy robić, żeby dostać się do nieba, żeby stać się świętymi. I tak spośród różnych propozycji tematów, jakie tutaj otrzymałem od was, rozeznałem, przemodliłem, że Matka Boża proponuje, aby pochylić się nad takim tematem, jakim są nasze wady, nasze słabości i jak one wpływają na wasze relacje z waszymi dziećmi. Czyli w jakim stopniu te nasze ludzkie niedoskonałości przeszkadzają nam być dobrymi rodzicami, przeszkadzają Bożej łasce w tym, aby wasze dzieci mogły zobaczyć w was duchowych przewodników, to znaczy tych, którzy prowadzą w stronę nieba. Każdy z nas posiada jakieś wady, jakieś nawyki, pewne cechy charakteru, które na nas wpływają. Wpływają nie tylko na nas samych, ale także i na nasze otoczenie. I inne swoiste dla siebie wady, słabości, nawyki mają mężczyźni, inne mają kobiety. I warto o tym sobie powiedzieć, ponieważ bardzo często, kiedy rozmawiam na przykład przy okazji jakichś rekolekcji, ale także przy jakiejś posłudze typu konfesjonał, rozmawiam z małżonkami, z ludźmi, którzy są w różnych wspólnotach, to zauważam, że dużo naszych problemów i małżeńskich, ale także rodzicielskich ma swoje źródło w tym, że nie pracujemy nad sobą, może nie do końca nawet dostrzegamy pewne wady, nie dostrzegamy nasze słabości. Uważamy, że właściwie to już jest taka rzecz, która jest i nie będzie się zmieniać w naszym życiu. A konsekwencje tego jednak gdzieś idą za nami, szczególnie idą w życie młodych ludzi. Jakbym tylko mógł prosić kogoś, kto tu ma dostęp do tego wzmacniacza, bo ja już się tak staram mówić, żeby to nie piszczało, a to cały czas i tak piszczy, więc pewnie nie wiem, czy u was też takie jest wrażenie, że to może minimalnie troszkę przyciszyć ten mikrofon, bo może ja mam na tyle ten głos mocny, że tu na jednym z tych głośników jest taki pogłos, który piszczy strasznie, ale już jest dobrze. O, bardzo dziękuję. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Także przejdźmy do tego tematu. Najpierw chciałbym skupić się na wadach, słabościach, nawykach mężczyzny. Mówi się, że mężczyzna łatwiej przyjmuje trudną prawdę o sobie niż kobieta, więc gdybym miał po omówieniu wad kobiet zostać wyrzucony, to już będzie końcówka, a jeżeli panowie to przyjmą, to potem już zapomną, jak wyjdziemy i wszyscy rozstaniemy się w dobrej atmosferze. Więc nie, ja tak sobie żartuję, ale to są bardzo poważne sprawy. I tak jak powiedziałem przed chwilą, kiedy rozmawiam szczególnie z młodymi ludźmi, to nieraz jest właśnie tak, że oni ślepi nie są, widzą i to, co jest dobre w rodzicach, ale też widzą wasze słabości. I czasami to jest naprawdę jakaś taka konkretna przeszkoda. Przeszkoda w tym, żeby trafić do nich, do ich serc, ale też, żeby oni mogli zobaczyć w was wzór godny do naśladowania. Pierwsza słabość mężczyzn to są wszystkie trudności, które wynikają z naszej sfery emocjonalnej. Zostaliśmy wychowani w takiej kulturze, w której mówi się nam, że niedobrze jest, kiedy mężczyzna za dużo mówi o swoich uczuciach, kiedy je uzewnętrznia. Wręcz nawet niektórzy twierdzą, że okazywanie uczuć to jest oznaka pewnej słabości. Oczywiście, że tak nie jest, ale panie tu obecne potwierdzą, komu jest łatwiej powiedzieć: kocham cię. Czy to przechodzi łatwo z ust, wychodzi to łatwo z ust męża? Czy kobieta nie chciałaby, żeby częściej mówił o tym, co czuje w stosunku do niej? A może dzieci mają dokładnie te same oczekiwania, też chciałyby usłyszeć częściej od swoich rodziców, od swojego ojca to właśnie zdanie. Pamiętam pewną rozmowę z pewną kobietą, która tuż przed swoim ślubem powiedziała: fantastyczny chłopak mi się trafił, jest pracowity, jest inteligentny, jest bardzo uprzejmy, szarmancki. Jest tylko jeden z nim problem. On przez całe narzeczeństwo ani razu nie powiedział mi, że mnie kocha. Było to dla mnie wprost nie do uwierzenia. Ona mówi: no tak. I kiedyś ja mu na to zwróciłam uwagę i on powiedział, że u niego w domu mówiło się, że najważniejsze są czyny, że prawdziwa miłość ma wyrażać się w konkretach, w czynach. Więc on nie ma potrzeby, aby o tym mówić. On chce, żeby jego życie o tym świadczyło. No ale przecież, dobrze, jasne, czyny na pierwszym miejscu, co warte byłyby słowa, jeżeli za tym nie szłoby żyć. Ale jednak musimy nauczyć się mówić o tych swoich uczuciach. W tym konkretnym przypadku to było bardzo ważne, konieczne, żeby on potrafił swojej żonie mówić, że ją kocha. Nie tylko jej, ale także swoim dzieciom w przyszłości. Jaki deficyt będą miały te dzieci, które nigdy nie usłyszą od swojego ojca: kocham cię, bez względu na to, czy to będzie syn, czy to będzie córka. I jeżeli nie usłyszy tego od swojego ojca, ona będzie szukała przypadkowych ludzi, którzy jej to powiedzą, i pójdzie za nimi. Szkoda, że nie za swoim ojcem. A więc to jest bardzo ważne, aby umieć okazywać swoje emocje. Kolejna rzecz bardzo ważna. My jako mężczyźni często źle zarządzamy naszymi emocjami. Albo je tłumimy w sobie i niewiele mówimy o tym, co dzieje się w środku. Na zewnątrz kamienna twarz, mask. W środku się tam gotuje. Niekiedy nawet dochodzi do tego, że to się gdzieś na zdrowiu odbija, takie trzymanie w sobie, prawda, tych różnych emocji. I potem jest taki mężczyzna w domu, że wiadomo, że jest wkuty, coś go tam zdenerwowało, ale nie wyraża tego na zewnątrz. Często to na przykład mówią dzieci, młodzi ludzie, że nie lubią takich okresów długich przebywania w małej przestrzeni ze swoimi rodzicami, z ojcem, z mamą, ponieważ często właśnie jadąc tym samochodem, czy będąc gdzieś tam w jakimś domku, w hotelu, czy gdziekolwiek, no dochodzi do takich napięć, że widać, że właśnie ojciec nie radzi sobie z tymi emocjami, że ucieka w to milczenie, w takie demonstrowanie swojego urażenia na różne sposoby, ale to jest bardzo nieprzyjemna atmosfera. I oni zamiast cieszyć się tymi wakacjami, wspólnym wyjazdem, to zapamiętają tylko tego nadąsanego mężczyznę, ojca. To jest jedna skrajność. Druga skrajność to jest właśnie ta wybuchowość w okazywaniu emocji, że nieraz to bywa okazywane w bardzo agresywny sposób. Tutaj polecą i przekleństwa, i krzyki, i może jeszcze nawet pójdą za tym rękoczyny. I nie jeden chłopak, młody, dziewczyna idą w życie poranieni takim obrazem ojca, który po prostu nie panował nad swoimi nerwami. I to jest bardzo poważny problem, ponieważ jeżeli ktoś nie potrafi dobrze zarządzać tymi emocjami, to one i tak znajdą jakiś kanał. Kanał, który pokrzywdzi bezpośrednio swoich bliskich, czyli właśnie, tak jak powiedziałem, te krzywdzące słowa, które są, jak powiedziałem, jak takie bicze, miecze. Ja to nieraz powtarzam, szczególnie przygotowującym się do małżeństwa, że jak przeklinasz albo krzyczysz w obecności swojej żony, to tak jakbyś ją bił, ona tak to odbiera. No, albo to pójdzie w stronę, nie wiem, używek. Bo to jest, jak powiedziałem, jakaś forma stresu, emocja rodzi ten stres, to tłumienie i tak dalej. Musisz uciekać w używki, bo sobie już nie radzisz z tym, co się dzieje w środku. Dla kogoś innego to będzie ucieczka, nie wiem, w telewizję, w jakieś tam gry komputerowe, może w pornografię. Różne tutaj są kanały, którymi te emocje znajdują ujście, ale zawsze się to potem źle kończy. I dla samego mężczyzny, i dla jego otoczenia. I dzieci. Dzieci niestety potem cierpią i zbierają owoce tego, że mężczyzna nie potrafi sobie z tymi emocjami poradzić. I tutaj nie ma co się oszukiwać, że jesteśmy mocni, jeżeli widzimy, że mamy tutaj jakąś słabość, czy w mówieniu o swoich emocjach, czy w zarządzaniu swoimi emocjami, szukajmy tej pomocy na zewnątrz. Z różnymi problemami chodzi się do tych terapeutów, psychologów i tak dalej, i często zupełnie bez powodu, ale w takich sprawach myślę, że oni mogą wam pomóc. Jeżeli to jest jakiś mądry, rozumny psycholog, to myślę, że można z nim na ten temat porozmawiać i wyjdzie z tego jakieś dobro. I tutaj też mógłbym podać wiele przykładów mężczyzn, którzy nie radziwszy sobie z tymi swoimi emocjami po przejściu takiej terapii, kilku spotkań, mówią, że już jest inaczej. I ich bliscy też widzą jakąś zmianę, która już pozytywnie wpływa na ich otoczenie. To jest pierwsza przestrzeń z tymi emocjami, taka trudna dla nas, dla mężczyzn. Kolejna trudność to jest trudność komunikacyjna. Często boimy się mówić o jakichś swoich problemach, o swoich oczekiwaniach. W ogóle mamy problemy z komunikacją. Często uważamy, że pewne sprawy są jasne, wystarczy jakieś jedno zdanie, kilka zdań i że temat jest przegadany. No nie. I dzieci nieraz przychodzą potem z takim właśnie poczuciem, że zostały zbyte przez swojego ojca, że chciały o czymś porozmawiać. I tata wtedy, no nie mam czasu, nie widzi, że jestem zajęty. Że dla niego to nie jest priorytet porozmawiać z kimś. A dla takiego dziecka, szczególnie jeżeli to jest córka, to jest coś bardzo ważnego. Z żoną dokładnie tak samo. Ona musi porozmawiać, musi być wysłuchana. Musi to być ten czas, w którym ta rozmowa będzie taka skoncentrowana na drugiej osobie. To nie może być coś przy okazji. Ale to musi być, jak to się mówi, stanięcie naprzeciwko drugiej osoby, twarzą w twarz, spojrzenie w oczy i poświęcenie się tylko tej osobie. To nie może być rozmowa przy okazji, bo z tej rozmowy nic nie będzie. Często te dzieciaki, szczególnie dorastające, narzekają, że ja mówiłem o tym tacie kilka razy, a on potem za którymś razem zadawał mi pytanie, jakby pierwszy raz o to pytał. No to co, on już tego nie pamięta, zapomniał? No może po prostu nie był skupiony. A więc brać na serio te rozmowy to jest coś, myślę, bardzo ważnego. Dzieci potrzebują tych rozmów, potrzebują komunikatów, potrzebują wiedzieć, co myśli ojciec, co czuje, co się z nim dzieje. Ale też rozmowa z drugim człowiekiem buduje jego wartość. I też pamiętam pewnego ministranta, który opowiadał przy okazji kolędy, że bardzo ceni swojego ojca, ponieważ on traktuje go bardzo na serio. I rzeczywiście parę razy byłem świadkiem, że ojciec z zaciekawieniem zadawał mu pytania odnośnie jakiejś tam sprawy, która wydarzyła się na kolędzie. Skończyła się kolęda i dziecko opowiada swojemu ojcu, co się w tym dniu wydarzyło. I ojciec zadaje pytanie, jedno, drugie, trzecie. Widać, że on tym żyje, że zainteresował się dniem, które jego dziecko spędziło wśród ludzi na kolędzie. To nie było tak, że on wrócił z tymi swoimi jakimiś tam przygodami kolędowymi do domu i nikt go nie ma czasu wysłuchać, ale że ten ojciec właśnie od razu go wysłuchał, zadawał mu pytania. I on był niesamowicie przez to dowartościowany. I widać, jak ten chłopak fajnie funkcjonuje w przeciwieństwie do innych swoich rówieśników, którzy nie mają takiej możliwości, bo na przykład taty w domu nie ma, bo on jest w pracy albo jeszcze w ogóle gdzieś tam za granicą. I on nosi w sobie wiele różnych spraw, o których musi z kimś porozmawiać, ale nie porozmawia. Bo matka nie zawsze będzie partnerem do rozmowy ze swoim dzieckiem, szczególnie jeżeli to jest młody chłopak, syn. To jest niesamowicie ważne, aby szczególnie w wieku dorastania syn z tymi swoimi różnymi sprawami mógł pójść do ojca. Czuł się przez niego wysłuchany. To jest coś niesamowicie ważnego. To będzie budowało jego wartość. Oczywiście mógłbym o każdym z tych tematów mówić dłużej, ale też wiem, że musimy mieć czas na inne sprawy, więc proszę też mieć na względzie, że tutaj sygnalizuję tylko pewne przestrzenie. Inną wadą mężczyzn, która wpływa na dzieci, to jest to, że my tak naprawdę jesteśmy trochę samotnikami i nam ta samotność nie przeszkadza. Dobrze się w niej czujemy i generalnie łatwo się dyspensujemy od takich okoliczności, kiedy trzeba być w grupie, że te czasami dzieci to spychamy gdzieś tam na bok. Niech się mama zajmie, niech się ktoś inny zajmie, niech rodzeństwo się zajmie same sobą, bo akurat potrzebujemy tej samotności. To nie jest złe. My potrzebujemy tej samotności i dobrze, że jej czasem szukamy, ale też są takie sytuacje, kiedy nie można sobie pozwolić na samotność, na tą przysłowiową wędkę i na rybki, że po prostu trzeba być w grupie, trzeba być z dziećmi. One po prostu w pewnych sytuacjach tego bardzo potrzebują. Mamy też problem z tymi różnymi wyjściami rodzinnymi i tak dalej, na te imprezy, imieniny, urodziny i tak dalej, ale ja myślę, że przez to, że my się będziemy przełamywać, pokażemy dzieciom, jakie znaczenie w ogóle ma wspólnota, grupa, czym są na przykład przyjaźnie, jakieś dobre, mądre znajomości. Ja myślę, że to doskonale rozumiecie jako wspólnoty konkretne, tu, które są, czy to Wojownicy Maryi, czy ruchy eucharystyczne. Że te dzieci widzą, że macie takich wokół siebie innych mężczyzn, czy w ogóle parafian, że potraficie się w czymś dobrym zjednoczyć i pewnie też jak inne grupy w Polsce są takie momenty, kiedy całymi rodzinami się spotykacie i te dzieciaki was obserwują. Widzą, że mój tata ma na przykład obok siebie trzech innych mężczyzn, kolegów, może na nich liczyć, że ich wspierają w dobrym. Żeby to dziecko nie kojarzyło się tylko, że tata albo jest samotnikiem, albo że jest w jakiejś patologii, jak to się mówi, kumplami od kufla, ale że też ma obok siebie kogoś, kto jest naprawdę na poziomie, że oni się wzajemnie ciągną w górę, że potrafi na przykład razem się modlić jako grupa. To naprawdę dziecku pokazuje, gdzie jest jakaś siła, że człowiek w tych trudnych momentach życia nie powinien być sam. Powinien mieć obok siebie kogoś, na kogo może liczyć. I można wtedy świadczyć o tym, że ja też czasem potrzebuję pomocy i wiem, gdzie jej mogę szukać. Także takie odruchy, zdrowe odruchy szukania innych ludzi, bycia przy nich, też uczą dziecko, jak warto dbać o te dobre relacje. Że dobra przyjaźń to nie jest coś, co się po prostu tak dzieje i potem przestaje być. Że to jest coś, nad czym się też pracuje. I też uczy to dziecko, szczególnie młodego człowieka, dorastającego nastolatka, odróżniać te szkodliwe wspólnoty od dobrych wspólnot. Wspólnoty, które ciągną człowieka w górę, od tych, które go ciągną w dół. Te dzieci, które nie mogły się tego nauczyć od swoich rodziców, przez uczestniczenie w ich wspólnotach, dobrych wspólnotach, one bardzo szybko wejdą w złe, toksyczne wspólnoty, na przykład jakieś subkultury. I same potem nie widzą, jak to bardzo je niszczy, bo im tego nikt nie pokazał. Dobrze jest o tym rozmawiać ze swoimi dziećmi, ale samemu trzeba być w takich relacjach. A więc dobrze jest od czasu do czasu pobyć samemu z sobą, mężczyźnie, bo to jest dla nas coś bardzo ważnego i potrzebne i konieczne, żeby sobie coś tam poukładać. Możesz się gdzieś tam przejść na jakiś spacer, możesz pójść do kościoła, super, ale też nie zaniedbaj tego czasu, który twoi bliscy potrzebują, abyś z nimi był i żebyś pokazał im, jak budować wspólnotę. Inna słabość mężczyzn to jest to, że trudno nam jest prosić o pomoc. Często właśnie uważamy, że sami sobie z czymś poradzimy. Ja już nie mówię o takich sprawach dotyczących umiejętności i tak dalej, choć różnie to z tym bywa, kiedy nasza rodzina czy dom jest takim polem, poligonem doświadczalnym dla naszych różnych potencjalnych umiejętności, które dopiero nabywamy i z różnym efektem to się może skończyć dla rodziny. Ale przede wszystkim tutaj chodzi o te sytuacje, kiedy my mamy jakiś taki swój wewnętrzny problem i potrzeba nam tej pomocy z zewnątrz. Dobrze, że ci, którzy są w jakichś wspólnotach, mogą w nich szukać tej pomocy, bo będąc we wspólnocie, jeżeli ty nawet tego nie powiesz, ktoś to zauważy szybko. Na przykład, słuchaj, widzę, że z tobą jest coś nie tak, powiedz mi to. I tam za którymś razem w końcu się ten mężczyzna złamie i zacznie mówić i jest szansa, że ktoś mu pomoże. I to jest jeden z kolejnych argumentów ważnych, dlaczego wspólnota jest potrzebna. Że nawet kiedy nie potrafimy powiedzieć, że mam jakiś problem, to ktoś to zauważy i zapyta. I pytajcie siebie o to. Nie uważajcie, że jest wszystko okej. Nawet jak ci ktoś powie, że nie, jest wszystko w porządku. Zapytaj drugi, trzeci raz i w końcu to wyjdzie. Wyjdzie, że tam jest naprawdę jakiś potężny problem. My nie musimy radzić sobie sami z naszymi problemami. To też nieraz się wynosi z domu rodzinnego. Że szukałeś tej pomocy u swojego ojca, matki i oni ciebie zbyli. Albo wyśmiali, albo nawet uważali, że nie powinieneś w ogóle im zawracać głowy, bo to są jakieś głupoty. I już wziąłeś to sobie do serca tak mocno, że idzie to za tobą przez całe życie. Często właśnie tak młodzi chłopcy obrywali od swoich ojców i tak później traktują swoje własne dzieci. Tego się nie bójcie. Nie bójcie się mówić, że potrzebujecie tej pomocy. Bo też dzięki temu inaczej potraktujecie wasze dziecko, kiedy przyjdzie do was poprosić o pomoc. Ono nie będzie się tego bało, jak wy zareagujecie, może nazwiecie go, nie wiem, tępym, głupim, niezaradnym i tak dalej. Bo wiecie, że wy też takiej pomocy potrzebujecie. To jest coś niesamowicie ważnego. Kolejna rzecz, z którą sobie często nie radzimy, która jest jakimś takim naszym niezbyt pozytywnym nawykiem, to popadanie często w rutynę i w stagnację, że dość szybko przyzwyczajamy się do takich ścieżek, którymi chodzimy i jest nam potem bardzo trudno o zmianę. Nieraz to prowadzi do wypalenia w relacjach, że ewidentnie i żona, i dzieci potrzebują czegoś nowego, jakichś właśnie nowych gestów, miłości, czegoś, co spowoduje, że ta rodzina będzie się rozwijać, a my jednak w pewnym momencie naszego życia już jakby troszkę wolimy sobie zostać tam, gdzie jesteśmy i jak ktoś mówi, doczekać do emeryturki. Tak nie jest, bo świat się po prostu zmienia i potrzeba, żebyśmy trochę za tym wszystkim nadążali. Żeby dzieci widziały, że my jesteśmy w stanie pójść też z nimi do przodu w ten świat i nie będziemy się gdzieś ciągle chować w nasze obowiązki, w jakieś różne sprawy. I dzięki temu też te dzieci i współmałżonka zobaczą, że nam ciągle na nich zależy, że jesteśmy w stanie ze względu na nich wciąż być otwartymi na coś nowego, pokazywać na różne sposoby, że nam na nich zależy. Myślę, że to jest coś niesamowicie ważnego. Jeżeli już przy tych sprawach jesteśmy, które mówią o relacjach, o tej stagnacji, to nam bardzo łatwo przychodzi zaniedbać tą relację. Po prostu oswajamy się, że jest obok ta żona, że obok są te dzieci i jakoś nam po prostu brakuje motywacji, żeby bardziej o nich zadbać. Czasami to zadbanie się sprowadza tylko i wyłącznie do tej sfery ekonomicznej, a tymczasem tutaj nie o to chodzi. Ta najważniejsza rzecz to jest obecność. Tego nic nie zastąpi. Ja już wiele razy o tym mówiłem, ale ilekroć jeżdżę za granicę na rekolekcje i spotykam się z mężczyznami, którzy tam pracują, a ich rodziny są w Polsce, to zadaję im pytanie, czy to na pewno tak powinno wyglądać. Czy oni są pewni, że ich żony są szczęśliwe, kiedy one są w Polsce, a ty siedzisz w Ameryce, w Anglii, w Holandii czy gdzieś indziej. Bo ja mam przekonanie, że tak nie jest. I rzeczywiście potem oni, kiedy wracają do domu, no to przekonują się, że to nie chodziło o te pieniądze. Bo oni może za te pieniądze wybudowali dom, ale nie stworzyli rodziny. Zabrakło tej miłości, która rodzi się przez uczestniczenie, przez obecność, przez bycie. I nie jeden mężczyzna skarżył się potem, że właściwie to już nie ma do czego wracać. Że owszem, jak wraca do Polski z tej pracy, to potem no, bardzo szybko, dzień, dwa, trzy, tydzień, już się kłócą ze sobą, dzieci są już znudzone, wypytują, kiedy tata już wyjedzie. No, bardzo przykre dla mężczyzn, ale to są błędy, które później się strasznie mszczą. Ojciec musi być. Nie bez powodu ten obraz pasterza i stada. Nie da się odłączyć jednego od drugiego. Nie da się być zdalnym pasterzem, który z kamery obserwuje swoje owce, bo to się później mści. Mamy też problem w tym, żeby przyznawać się do naszych błędów. Nie tylko do naszych problemów, ale też do błędów. Bywamy nieraz bardzo uparci. I dzieci potem to widzą. I potem są też takie dzieci bardzo uparte. Dzieci, które nie potrafią nazwać swoich błędów po imieniu, które wypierają się nieraz, kłamią w żywe oczy, że coś tam się wydarzyło obiektywnie w ich życiu złego, ale będą się upierać, że nie. To jest coś bardzo niewychowawczego, więc kiedy potrafimy przyznać się do błędów, to w bardzo ważny sposób uczymy dzieci, że to nie jest też oznaka słabości, kiedy ja powiem, coś mi się nie udało, pomyliłem się. Ja nie muszę być tym upartym, który jeździ 3 godziny po mieście, bo się gubi ciągle i tak dalej, bo twierdzi, że wszystko ma pod kontrolą, a nie ma pod kontrolą, bo już od dawna wiadomo, cała rodzina wie, że zgubił trasy, zgubił dom. No, różnie to bywa. Nie upierajmy się i nie uzasadniajmy najbardziej logiczne sposoby wszystkich naszych życiowych błędów, bo to jest nasz poważny problem, wada, że będziemy starali się wszystko uzasadniać, nawet nasze największe życiowe błędy. Zrobiliśmy coś złego, fatalnego, ale tak trzeba było, nie dało rady inaczej. A wszyscy dookoła wiedzą, że można było inaczej. I to nie jest dla dziecka budujące. Taki ojciec nie będzie autorytetem, kiedy obiektywnie dziecko wie, że coś wydarzyło się fatalnego dla życia rodziny i jeszcze tata wciąż się upiera, że to było najlepsze możliwe rozwiązanie dla całej rodziny. Na przykład zostawić swoją żonę, odejść od rodziny i tak dalej. Brakuje nam nieraz konsekwencji w różnych sprawach. Często jest tak, że na początku do czegoś się zapalamy w rodzinie. Pojawił się jakiś pomysł, dzieci to podchwytują, już się cieszą na coś, a potem nagle, jak to się mówi, powietrze ucieka z tego balonika i sprawa zostaje zupełnie nawet nieruszona. I to też jest częsty zawód, który dzieci potem kojarzą niestety z postacią swojego własnego ojca, że tyle rzeczy nam naobiecywał, a potem nic z tego nie wyszło. Na początku miało być wiele, wiele rzeczy fajnych, dobrych, a potem wielkie nic. Na takie obietnice uważajcie. Słowo mężczyzny to ma być słowo mężczyzny. Powiedziane ma być zrealizowane. Bóg był twórcą, powiedział, rzekł i oto się stało. I tak samo ma być ze słowem mężczyzny. Powiedziałeś, obiecałeś, zrób to. Żona o coś poprosiła, zrób to, obiecałeś, że zrobisz to dziś, jutro, zrób to. Ale nie zwodź. Nie bądź tym, który jest niekonsekwentny w swoich obietnicach, bo to też się będzie bardzo mściło w naszym życiu. Jest wielkim problemem mężczyzn uzależnienie, podatność na uzależnienia. I jeżeli chodzi o elektronikę, czyli tam telewizja, marnowanie czasu, czy tam gry, to się wydaje, że to jest problem nastolatków. Wcale nie. Często przychodzą do mnie młodzi ludzie i mówią, proszę księdza, jak sobie można poradzić z uzależnieniem od gier? A długo masz z tym problem? Nie, proszę księdza, nie ja mam z tym problem, mój tata ma z tym problem. No to jest już rzeczywiście bardzo słabe, kiedy tak się dzieje. Ale owszem, o wiele częściej ci młodzi ludzie wpadają w uzależnienia od komórek, czy od gier, czy od czegokolwiek innego, których rodzice mają z tym problem. A tutaj przeważnie będzie to ojciec. Że cała właśnie ta przestrzeń dzisiaj tak bardzo niebezpieczna, ona jest jeszcze większą pułapką, jeżeli ten problem pojawił się w życiu jednego z rodziców. Co z tego, że ograniczasz swoim dzieciom dostęp do telewizji, komputera, gier, kiedy sam nie dajesz dobrego przykładu, jeżeli twoje dziecko ciągle ciebie z tym widzi. I tutaj trzeba być bardzo, bardzo konsekwentnym. Jeżeli jest jakaś zasada w domu, to ty bądź pierwszym, który się jej trzyma. Bo inaczej nie przekonasz dziecka do tego, że to będzie dla niego pułapka, przez którą zmarnuje sobie życie. Oczywiście nie mówię też o tych innych uzależnieniach związanych z używkami, takimi jak alkohol czy papieros. O tym jeszcze za chwilę powiem, kiedy będę mówił o zdrowiu, ale jest w nas taka tendencja, że no po prostu tak wypada, no bo jesteś mężczyzną, no to w tych środowiskach męskich, no trzeba się napić, może ktoś tam da zapalić i tak dalej, że to jest jakiś taki sposób bycia ze sobą razem. Ale to nie o to chodzi, to nie tędy droga. Choćby właśnie ze względów zdrowotnych, ale o tym za moment będę mówił. No właśnie ten moment nastąpił, bo my mamy problem z dbaniem o zdrowie. Ignorujemy jakieś objawy chorób. Mamy problem, żeby pójść do tego lekarza, żeby profilaktycznie sprawdzić, czy tam wszystko jest na swoim miejscu. Bo wydaje nam się, że przecież jestem silny przez tam lat ileś, prawda, bo mam lat 20, 30, 40, prawda, no to już tam kolejne lata jakoś tam pójdą, a to wcale tak nie jest. I to nie jest tak, że zdrowie nam się rujnuje w jednym momencie. To jest często pochodna wielu zaniedbań. I są tacy ludzie, którzy naprawdę przez długi czas są sprawni i są tacy, którzy, jak to się mówi, no niby udaje silnego jak skała, jak drzewo, a potem nagle koniec. Jak padnie, to już na całego. To nie ma na tym polegać, że się zarzynasz, że wszystko musisz i tak dalej, że ciebie nie obowiązuje prawo natury, dbania, konserwacji, ale że to też może się na tobie zemścić. Właśnie nieliczenie się z ograniczeniami swojego ciała. A więc w trosce o te dzieci, które chcą mieć ojca sprawnego jak najdłużej, żywego, żyjącego, a nie, że ten dzieciak ma lat 5, 10, 20 i nagle ojciec umiera, bo zawał, umiera, bo wylew, umiera, bo rak płuc, bo palił i tak dalej, albo że się zapił gdzieś i nie wiem, w wypadku zginął czy coś. Więc twoje dzieci mają prawo do tego, żeby tego ojca mieć, długo mieć, cieszyć się nim. I też te dzieci, i to też jest rozmowa z pewnym młodym człowiekiem, no już teraz 18 lat ma, ale ona się odbyła ciut wcześniej, że on mówi, że mój ojciec tak nie dba o siebie, że w ogóle nie przestrzega żadnej diety. Oczywiście to się wszystko gdzieś tam potem w nim kumuluje, te problemy zdrowotne i tak dalej. I ten młody chłopak mówi, no że taki ojciec będzie dla mnie potężnym obciążeniem, że ja teraz, kiedy myślę o swoich studiach, pracy, czy o tym, co bym chciał w życiu robić, to ja muszę się liczyć z tym, że ja muszę być blisko rodziny ojca, bo mówię, ja jestem jedynakiem, a mi w tym momencie wypada w życiu taki, nieładnie powiedział, ale tak powiedział, klocek, że będę musiał ciągnąć ten klocek za sobą swojego własnego ojca, schorowanego już, bo kompletnie o siebie nie dba. Śmieciowe jedzenie i tak dalej, te używki różne, brak regularnych posiłków. I on mówi nieraz, tato, czy ty myślisz, że ja całe swoje życie chcę spędzić jeżdżąc z tobą po szpitalach? Weź ty się za siebie w końcu. No. Więc bierzmy się za siebie, żeby nie być później obciążeniem dla własnych dzieci. Jasne, starości się nie przeskoczy i zawsze może się to liczyć z pewnym obciążeniem dla rodziny, ale nie dowalajmy im jeszcze czegoś ekstra, dodatkowo, bo nie dbaliście przez długie lata, a potem dzieciaki, co zarobią, to muszą ładować w lekarzy dla was, bo przez długie lata zupełnie nic sobie nie robiliście ze swoim zdrowiem. A więc naprawdę trzeba tutaj być bardzo, bardzo roztropnym. Z innych jeszcze takich rzeczy, o których warto powiedzieć, jeżeli mówimy o mężczyznach, no na pewno mamy problem nieraz ze swoją wartością. To się też, myślę, ciągnie za nami. Jaki był twój ojciec wobec ciebie, taki ty możesz być w stosunku do swojego ojca. Jeżeli ty nie otrzymałeś tego poczucia wartości, to i twój syn tej wartości nie znajdzie w twoich oczach. My tego potrzebujemy. Potrzebujemy być chwaleni. Tego nie muszę mówić. I ufam, że obecne tu małżonki chwalą często swoich mężów, bo to jest dla nich potrzebne. I nieraz szukamy tych okazji, żeby ta nasza wartość była zauważona, doceniona. Gorzej, jeżeli tej wartości nie znajdziemy wśród najbliższych, to wtedy często, jak to się mówi, nie zależy nam na niczym i potrafimy wszystko rozwalić w jednym momencie. I to jest nasza słabość. My musimy umieć walczyć o to, co jest słuszne, nawet kiedy ktoś tego nie zauważy. Nawet jeżeli zabraknie tego docenienia. Wielu z was doskonale wie, że dajecie z siebie mnóstwo dla swojej rodziny, dla żon, dla dzieci i często się tego nie widzi. Ale nawet jeżeli ktoś tego nie widzi, to nie załamujmy się, róbmy swoje po prostu. Bo tak należy, bo tak trzeba. Bóg to widzi. I do Niego odnośmy właśnie te różne sytuacje, kiedy zabraknie tego docenienia tej naszej pracy i tego, co robimy. To może tyle, jeżeli chodzi o mężczyzn, bo tutaj musimy przejść do wad pani, kobiet. Waży słowa, każde będzie wypowiedziane, tak, żeby tutaj nikogo nie urazić. Tym niemniej, oczywiście troszkę tak sobie żartujemy, ale taka jest moja też obserwacja, że a może zostaniecie jeszcze? Nie trzeba wychodzić. Pan jak się czegoś dowie, to będzie mógł pan to wykorzystać później. No nie, no wychodzi niestety. Lepiej nie słyszeć czasami. To, że żona kazała mu wyjść. Nie wiem, to będzie nagrane w internecie, sobie odsłucha. No, ale taka jest moja obserwacja też nieraz, kiedy się spotykamy na tych rekolekcjach i dla mężczyzn, i dla kobiet, że naprawdę kobietom jest o wiele trudniej usłyszeć coś trudnego na swój temat. To też z czegoś wynika, ale z czego wynika, to za chwilę do tego dojdziemy. Nie trzeba się tego bać, ani jedna, ani druga strona. Niech się nie boi słyszeć o swoich słabościach, bo to tylko chodzi, jeżeli to jest przekazane z miłością dla naszego dobra, to tylko z tego dobro wyjdzie. Nigdy tego się nie mówi po to, żeby to wykorzystać przeciwko komuś. Więc taką główną wadą kobiet oczywiście też będzie emocjonalność, ta nadmierna emocjonalność, bo to jest potężny dar dany wam od Pana Boga, tylko że jeżeli on pójdzie w złą stronę, to on się obróci przeciwko kobiecie i będzie ją niszczył. Nie tylko nią, ale także i otoczenie. Także niestety dzieci, kobiety nieraz w ramach tej swojej nadmiernej emocjonalności może tak intensywnie przeżywać swoje emocje, że to może pociągnąć za sobą jakieś różne nieprzemyślane, impulsywne decyzje. Może utrudnić logiczne podejście do niektórych problemów. Po prostu jest jakaś emocja i natychmiastowa decyzja, jakieś działanie. Dlaczego mówię o tym w kontekście dobra dzieci? Ponieważ dzieci potrzebują pewnej stabilności, potrzebują pewnych jasnych reguł, pewnej powtarzalności. One muszą wiedzieć, że wydarzyło się to, więc powinno się wydarzyć tamto. Pewne zasady. Jeżeli tej zasady powtarzalności, reguł w domu nie ma, bo kobieta działa tak bardzo impulsywnie, emocjonalnie, to dziecko ogłupieje. I ono już nie wie właściwie, czego od niego matka chce. I ono będzie uciekało z tego domu, będzie uciekało od takiej matki. Dobrze, jeżeli jest tam obok mężczyzna i gdzieś te reguły jednak będą. Na pewno jest to o wiele łatwiejsze przy mężczyźnie, ale tutaj potrzeba jednak nad tym pracować. Oby te emocje, które w was są, nigdy nie prowadziły do tego, żeby wasze dzieci czuły się tutaj bardzo niepewne, choćby w tym, czego się od nich żąda, albo na przykład czego mogą się spodziewać po was i po tym, co się dzieje w waszym sercu. Inna rzecz, która wynika z nadpobudliwej czy nadwrażliwej emocjonalności, to łatwe przejmowanie się drobiazgami czy skłonność do dramatyzowania. I to potem, niestety, w przełożeniu na dzieci może zabijać ich inicjatywę. No bo ono chce coś z siebie dać, choćby nawet to była jakaś drobna rzecz. Ale właśnie przez to, co na przykład dzieje się w zachowaniu matki, która widzi, że oto jej syn, młode dziecko, wymyśliło, wpadło na jakiś pomysł, chce zbudować rakietę, która poleci na księżyc i robi to w ogródku i wynosi z domu różne rzeczy. Albo na przykład coś tam majstruje na drzewie, albo usiłuje dostać się na to drzewo, czy coś. To ona już ma od razu obrazy różnych niebezpieczeństw, które się tam mogą wydarzyć. Dziecko ma pomysł na jakieś nowe hobby, pasje czy coś. I od razu właśnie tutaj matka wychodzi z tym wszystkim, co się może wydarzyć. Są gdzieś na jakiejś wycieczce, są na wakacjach, nad jeziorem, w górach, mają pomysł na jakąś atrakcję, coś, co pomoże przełamać się w czymś, w jakimś lęku, poznać jakąś prawdę o sobie, a matka tutaj już widzi potencjalne wypadki i zostaw, nie idź, nie rób, najlepiej bądź przy mnie. To się zemści na tych dzieciakach, to będzie podcinało ich skrzydła. Ja na przykład jak mam jakieś wyjazdy z młodymi ludźmi, to od razu wyłapuję te dzieci, które ja tu mówię, dzieci z syndromem obciętych skrzydeł. Że cokolwiek kiedyś one tam próbowały same z siebie, to natychmiast były obcinane, bo nie rób tego i tak dalej, stanie się na pewno nieszczęście. One często później rzeczywiście popadają w jakieś irracjonalne lęki, one znikąd się nie biorą. Nie uwierzycie, ale dzisiaj młodzi ludzie mają w sobie tyle różnych wyhodowanych lęków, że tego nie było w przeszłości. No kiedy się mówiło o jakimś tam lęku, lęk, nie wiem, przed wysokościami i tak dalej, no dzisiaj są dzieci, które boją się drzew na przykład, boją się ciemności, boją się insektów i tak dalej. Nie pójdą, byłem w górach z jakąś tam grupą, piękne borówki, rosły sobie jagody na krzakach i z całej grupy dzieci, tam nas było 15 osób, to tylko trójka weszła w te krzaki, zajadała się tymi borówkami, reszta stała jak wryta na ścieżce. No czemu nie idziecie? Czemu to można jeść? Jadalne, smaczne, dobre. No tam są kleszcze, na pewno są kleszcze. No, nie ma kleszczy, spokojnie na tych wysokościach kleszczy nie ma i tak dalej. Jak się znajdą kleszcze, to je wyciągniemy. Nie, żadnych kleszczy, nic tak dalej. Albo są pająki, węże. Lis nabiegał i nasikał na te borówki, będę chory. Tak. No, na pewno lis to był i obsikał tą właśnie borówkę. No, takie dzisiaj są te dzieciaki. No znikąd się to po prostu nie wzięło, więc ta nadwrażliwość przechodzi na dziecko i potem to dziecko ma takie napady strachu, lęku, złości. Nagle się jakieś tam bodźce pojawiają zupełnie niewspółmierne do tego, co je wywołało i nikt sobie z tym dzieckiem potem nie poradzi, jak ono ma być później w dorosłości. Inna wada, słabość kobiet to taka skłonność do zamartwiania się, analizowania wszystkiego w nieskończoność. I znowu to się może przenieść na dzieci, takie strachy i lęki. Dziś też mamy do czynienia z tymi dziećmi, które wzrastały w tym czasie pandemii. Teraz no niestety ta sytuacja, jaka jest w Europie, zagrożenie wojną, to też gdzieś tam w nich zostaje, ale zostaje tylko wtedy, kiedy dziecko to usłyszy od swojego rodzica, od swojego ojca, matki i przeważnie te takie bardzo zastraszone dzieci to coś tam usłyszały od swojej mamy, to takie przerażenie, niepewność i tak dalej. No to naprawdę rodzi różne fobie w tych ludziach i jak one potem mają w tym dorosłym życiu funkcjonować. Mam na terenie parafii też taką rodzinę, która praktycznie od czasu pandemii no mało co wychodzi gdzieś tam na zewnątrz, bo to się wtedy zaczęło, to takie paniczne banie się tych różnych zarazków i tak dalej. Matka boi się te dzieci gdzieś wypuszczać, bo zaraz one tam zachorują, zarażą się nie wiadomo czym. Już dawno wszystko minęło, a te dzieci ciągle pozamykane w domach, żadne wyjazdy, żadne wycieczki, nic. Siedźcie tutaj w domu. Będzie później problem z tego, bardzo poważny problem. Jest też inna pułapka, która może się zrodzić w kobiecie, czyli takie uzależnianie emocjonalne. To może też wynikać z tego, że sama kobieta wciąż szuka tej swojej wartości, poczucia wartości przez innego człowieka. Czyli staje się niejako uzależniona od opinii swojego męża, swoich własnych rodziców, osób w pracy, od opinii otoczenia. I wtedy właśnie dużo zależy w życiu tej kobiety od tego, kto obok niej jest, co ludzie o niej myślą, co o niej powiedzą i tak dalej. I to gdzieś tam znowu ponownie przechodzi na dzieci. Dziecko, które obserwuje taką matkę z tymi słabościami, ono wciąż będzie szukało poczucia wartości w oczach innych ludzi. Bo ono to widzi, szczególnie jeżeli to jest mała dziewczynka, ale chłopak też. Ono widzi, że matka szuka tego potwierdzenia swojej wartości w oczach innych ludzi. Jeżeli tego nie otrzyma, jest dramat i dziecko dokładnie to samo robi. Zwraca na siebie uwagę na różne sposoby, nieraz bardzo głupie, bo nie otrzymało potwierdzenia swojej wartości. Dużo nastolatków ma bardzo poważne problemy związane na przykład ze swoim wyglądem, bo im ktoś coś powiedział, są przewrażliwieni tutaj. I znowu, to są dzieci, które widziały swojej mamy, jak one bardzo mocno koncentrowały się właśnie na tym, co się dzieje w ich wyglądzie i tak dalej, czy to ktoś to zauważył, docenił i tak dalej. Czasami nawet taka w sumie prosta i normalna rzecz, że kobieta chce być zauważona przez swojego męża, ale czasami to wymusza i to dziecko widzi, obserwuje. To nie będzie dobre dla tego dziecka, że ono wciąż jest świadkiem tego wymuszania uwagi, choćby przez swój wygląd na swoim mężu, bo to dziecko gdzieś później będzie chciało też przez swój wygląd zwracać uwagę na siebie. I potem są takie różne dziwactwa, które dzieci teraz odprawiają, nastolatki, jakieś eksperymenty ze swoimi fryzurami, nie tylko, jakieś ćwieki wbijane w różne miejsca, tatuaże, no bo przecież wydaje mi się, że to jest właśnie istota, zwrócić na siebie uwagę przez wygląd. Czasami za bardzo liczymy się z tą opinią innych ludzi, nie potrafimy przejść obojętnie, kiedy nawet spotkamy się z jakąś opinią krytyczną. Normalnie, zdrowo ukształtowana kobieta, to nawet kiedy słyszy tą krytykę wobec siebie, choć wiadomo, zawsze zaboli, to jednak idzie dalej i tym za bardzo się nie będzie przejmować. Ale czasami to staje się jakimś poważnym dramatem. Pamiętam jeden z odcinków Mam Talent, kiedy to właśnie było tam takie dziecko, ale nie takie bardzo małe. No i jeden z jurorów w sumie wypowiedział się uczciwie, dość krytycznie na temat tego, co to dziecko zaprezentowało, choć to było według mnie bardzo wyważone. To była wyważona krytyka. Oczywiście dziecko zaraz wpadło niemalże w rozpacz i potem gdzieś tam z innych mediów się dowiedziałem, że w ogóle ono porzuciło potem po tym programie to swoje hobby, bo było nieprzyzwyczajone do krytyki. No więc jest czymś zdrowym taka krytyka, bez względu nawet, czy jest słuszna, czy niesłuszna. Po prostu jest częścią naszego życia. Musimy nauczyć się z tym żyć. Ale nauczymy dziecko dobrze odbierać krytykę, jeżeli sami potrafimy krytykę na swój temat w taki normalny, ludzki sposób przyjąć. Choć to nieraz jest bardzo, bardzo trudne. A czasami, jak kobieta usłyszy nawet od swojego męża coś krytycznego, no może z tego wyjść niezła wojna i dzieci potem to widzą i nigdy się nie nauczą właściwie reagować na krytykę. Jest też problemem, że wiele kobiet patrzy na siebie o wiele gorzej niż ma to miejsce w rzeczywistości, zaniżają swoje poczucie wartości. Też to z wielu rzeczy wynika. Ale często to jest właśnie taki fałszywy trop, że na zewnątrz bardzo pewna siebie, ale wewnątrz bardzo niepewna siebie i wiele krytycznych uwag wobec siebie samej. I to właśnie też nieraz przekłada się na dziecko, choćby właśnie w tym, że to są bardzo mało ambitne dzieci, bo z góry zakładają, że mi się w życiu wiele nie uda, albo nawet, że o mi się to nie należy od życia, bo czasami też samo to dziecko słyszy od swojej mamy, że no taki los, takie życie, mi się nie należy od życia, już właściwie nic i tak dalej. Tutaj duża rola ojca, żeby niwelować właśnie tego typu zachowania, jeżeli się pojawią u dziecka z powodu matki, to żeby jednak ojciec gdzieś nadawał tę wartość dziecku, bo to może rzeczywiście potem mu bardzo w życiu zaszkodzić. Często też kobiety obwiniają się za różne rzeczy, które się im nie udały. Czy to w życiu rodzinnym, czy zawodowym. Często obwiniają się, że nie jestem dobrą matką, źle wychowałem. No często taki problem w konfesjonale, że opłakiwanie problemów swoich dzieci, że sobie życia nie ułożyły, niekończące się pytania, co ja mogę jeszcze zrobić dla tego dziecka, które pobłądziło, które nie spowiada się i tak dalej. No czasami trzeba umieć to puścić po prostu, to dziecko. Jak ktoś mówi to przysłowiowo, postawa ojca syna marnotrawnego. Ciekawe w tej historii, że to był ojciec syna marnotrawnego, że go wypuścił na ten świat, dał mu tę wolność, bo no, może to byłoby nieprawdopodobne, żeby to była matka syna marnotrawnego. Ona by go nie wypuściła, poszłaby tam za nim. No więc w sumie zepsułem sobie przykład, bo chciałem powiedzieć, że matka powinna być troszkę jak ten ojciec syna marnotrawnego. Umieć też wypuścić to dziecko, choć będzie nieraz bardzo cierpieć. Ale to jest bardzo ważne, żeby ono się czegoś nauczyło ważnego o sobie samym i o swoim życiu. Nie bać się tego też, że coś się w życiu nie udało, bo to jest normalną częścią bycia człowiekiem, że nie wszystko nam się musi udawać. I my nie musimy przed Panem Bogiem stawać jako ci, którym się wszystko udało. To jest absolutnie niepotrzebna taka postawa, że musi nam się wszystko w życiu udawać. Jeżeli będziemy się tak ciągle obwiniać, to takie dziecko przejmie przede wszystkim to, że nie będzie potrafiło się z niczego cieszyć. To będzie główny problem tego dziecka. Nie będzie się potrafiło cieszyć, jak to się mówi, z 17 miejsca w jakichś zawodach. Bo tylko pierwsze albo w ogóle. No. Nie potrafi uczyć się na swoich błędach, bo od razu się zniechęci. Nie będzie potrafiło dostrzegać niczego, co pozytywne, nawet z wakacji, w których będzie cały czas, nie wiem, padał deszcz, wiele rzeczy się nie uda. Jeżeli ono nie dostrzeże u swojego rodzica tego pozytywnego nastawienia do życia, do samej siebie, do wielu rzeczy, które nie muszą się udawać. Wakacje nie muszą być udane. Ja nie muszę być udaną supermatką. To nie o to zupełnie chodzi. Często też kobiety obwiniają się za rzeczy czy porażki, na które zupełnie nie mają wpływu. I to niestety odbiera im radość życia. Nie mamy na wszystko wpływu. Co by się nam wydawało, że nawet powinniśmy mieć ten wpływ. Wcale tak nie jest. Jeżeli dzieci mają taką matkę przy sobie, to one same będą się obwiniać za rzeczy i porażki, na które nie mają żadnego wpływu. W ogóle takie dzieci siebie same widzą jako taką porażkę życiową. Ja jestem dziecko porażka. Ja jestem dziecko porażka. Czasami to jest też tak, że matka patrzy przez szkło powiększające na to, co jest wadą czy słabością dziecka. Obwinia się, że dziecko czegoś tam nie umie, nie potrafi. A dziecko przypisuje to sobie, że ja oto tego nie potrafię, bo przecież moja matka by się cieszyła. Ale ono się nie cieszy, bo ono dostrzega jakąś moją słabość. Ono nie czuje się docenione. Nie widzi, że ktoś zauważy jego mocne strony. To patrzenie przez szkło powiększające na wadę, choćby jedną czy drugą swojego dziecka, bardzo mocno je upośledza. Na pewne rzeczy, nawet związane z własnym dzieckiem, nie mamy wpływu i nie trzeba siebie za to obwiniać, bo ta wina przejdzie na to dziecko i dziecko będzie miało bardzo poważny problem same z sobą. Jest też w kobietach duża potrzeba kontrolowania tego, co dzieje się w życiu ich bliskich. Oczywiście wynika to z jakiejś troski o nich, może też z jakiegoś lęku, ale to musi być też w pewnych granicach. Jest czymś absolutnie nienormalnym, kiedy zakłada się dzieciom takie różnego rodzaju smycze, teraz te elektroniczne, z GPS-em. Dzieci muszą mieć w komórce czy gdzieś, bo matka musi wiedzieć, gdzie to dziecko jest. Albo dzwonienie po ileś tam razy na dzień, nawet do dorosłych dzieci, co u ciebie słychać i tak dalej. To potem rodzi bardzo wiele konfliktów w małżeństwach waszych własnych dzieci, bo ciągle jest ten telefon do własnego dziecka i ta druga strona się na to buntuje i ma wrażenie, że ta pępowina jest nieodcięta. Tak więc, jeżeli coś takiego jest w dorosłym życiu dziecka, to wiadomo, że to musiało być też, kiedy to dziecko było małe i tam nie było szans, żeby to dziecko mogło wykształcić w sobie jakiś rodzaj odwagi, męstwa, takiego udowodnienia sobie, że sam sobie poradzę z jakimś problemem, bo tam we wszystkim był ta asekuracja matki, to jej zainteresowanie, kontrola. Takie dziecko nie ufa sobie, nie ufa innym i po prostu jest takim właśnie dużym, bardzo niezaradnym życiowo dzieckiem. Ale też to często prowadzi do rozbijania małżeństw. I to jest bardzo poważna sprawa. Już powoli kończymy, godzina 19. Zazdrość bywa często problemem wielu kobiet, o męża, o dzieci. Często na gruncie emocji, ale także też często niepoparte jakimiś faktami. Po prostu jest zazdrosna. Nie wie czemu, ale jest zazdrosna i zatruwa życie swoim bliskim. Zazdrosna matka to też zazdrosne dziecko. I to dziecko będzie zawłaszczało sobie jakieś inne dzieci, inną kolegę, koleżankę i tak dalej. Będzie zawłaszczało zabawki, różne przedmioty, przestrzenie. I ono będzie nielubiane przez inne dzieci. Będzie z tym dzieckiem coś nie tak. Ale właśnie, ono tylko po prostu projektuje na swoje życie to, co właściwie samo doświadcza od swojej matki. No, porównywanie się z innymi. Wielki problem kobiet pracy i nie tylko, matki na podwórku, porównywanie dzieci, które lepsze i tak dalej. No taka dzisiaj jest presja i społeczna, i medialna, i środowiskowa, ale nie wolno temu ulegać, bo dzieci przejmują te zachowania i na pewno dziecko nie potrzebuje, żeby budować jego wartości przez porównywanie, a czasami często tak jest. Czemu ty nie jesteś tak grzeczny jak ta Kasia, prawda, z tej klasy? Czemu ty się nie uczysz jak ten twój kolega? I tak dalej. A jeszcze gorzej, jeżeli jest to porównywanie się do dzieci w ramach jednej rodziny, rodzeństwa. Wtedy one się ze sobą nie znoszą i idą ze sobą w dorosłość z takim wzajemnym poranieniem się, bo jedno było faworyzowane, a drugie było tym gorsze. Czymś innym jest zdrowe współzawodnictwo, ocenianie, ale które pomaga dziecku określić, nie wiem, swoją wiedzę, może być wyznacznikiem jakichś postępów w nauce czy w sporcie lub braku tych postępów. A czymś innym jest to nieustanne porównywanie się z kimś innym, ale na gruncie tego człowieczeństwa i naszej wartości. To prowadzi donikąd, to tylko będzie miażdżyło to dziecko. Kobiety często ulegają opinii innych ludzi i potem, co ludzie o nas powiedzą, co ludzie o mnie powiedzą i dziecko potem, no właśnie, co powiedzą o mnie koledzy z klasy, co powiedzą koleżanki z klasy. Niedawno rozmawiałem z pewną młodą dziewczyną, która teraz przystępuje do bierzmowania, 8 klasa i rozmawialiśmy, jak ona wybiera sobie szkołę, czy się zapisze na lekcję religii. Ona mówi, no ja bym chciała, no ale wie ksiądz, jak to jest nowa klasa i ja się zapiszę na lekcję religii, a reszta się nie zapisze, to co oni sobie o mnie pomyślą? Co oni o mnie powiedzą? A ty się nie przejmujesz, droga dziewczyno, co pomyśli o tobie Pan Bóg? No tak, wiem, no ale wie ksiądz, no tu jest nowa klasa, nowe środowisko, no nie mogę zrobić czegoś pod prąd. Takie przejmowanie się opinią innych ludzi. Skąd się to wzięło, że nagle to jest takie ważne dla tego dzieciaka, kiedy również znam takie dziewczyny i takich chłopaków, którzy tylko wzruszą ramionami, a niech sobie myślą o mnie, co chcą. Ja na religię będę chodził. Dla mnie najważniejsze jest to, że Pan Bóg tego chce. 1:1. To, co było w życiu rodziców, zwłaszcza matki, to będzie w życiu dziecka. Ważne mają być moje wartości, przekonania. Ważna jest moja relacja z Bogiem. Nie to, co powiedzą inni. Jest pewną pułapką u kobiet albo za duża empatia i chęć zadowolenia innych. To jest niestety jedna skrajność. Albo skrajny egoizm. Czyli całkowicie zapatrzenie się na siebie samą i na swoje potrzeby. Totalne samolubstwo. I dzisiaj właśnie jedziemy po takich dwóch skrajnościach. Trzeba umieć zobaczyć, do której z tych skrajności mi bliżej, bo to znowu przejdzie na dzieci. Oczywiście za duża empatia nie jest jakimś problemem, bo to, można powiedzieć, była cecha świętych. Tylko pytanie, w jaką stronę to szło. Trzeba pomagać ludziom, ale w pewnych granicach. Nie da się pomóc całemu światu. Po prostu nie da się wszystkim dogodzić. Ja potrafię z tym żyć, że czasami odmówię komuś pomocy, bo już po prostu nie jestem w stanie i żyję normalnie, funkcjonuję. Nie jest to jakaś dla mnie drama, że to komuś dzisiaj nie pomogłem, czegoś nie zrobiłem. Po prostu tak się nie da. A więc umieć trzymać tą empatię pod kontrolą. O wiele gorzej, jeżeli to jest właśnie sprawa egoizmu i samolubstwa. To już jest droga do piekła, powiedzmy sobie szczerze. To jest droga do piekła. To są właśnie te kobiety, które nie chcą mieć dziecka, nie chcą mieć męża, nie chcą nikomu służyć. ja dama, ja pani, prawda, i dogadzanie sobie. Dzisiaj to jest jakiś styl życia wielu kobiet, ale to jest droga do piekła, niestety. I trzeba to też, jeżeli zauważycie takie zachowania u dziecka, powiedzieć, czym się to kończy, kiedy człowiek nie potrafi kochać, jest niezdolny do miłości, bo kocha tylko siebie. To też się znikąd nie bierze. Czasami jak zwłaszcza dziecko jest jedynakiem, zwłaszcza jak to jest córeczka, ona jest taką księżniczką, królową, rodzice noszą na ręczkach, rozpieszczają. I ona jest niezdolna do tego, żeby kochać, bo ona kocha tylko samą siebie. I potem da do wiwatu swoim rodzicom, bo się z nimi w ogóle nie będzie liczyć. Myślę też, że wiele kobiet ma trudności w stawianiu granic, zarówno emocjonalnych, jak i fizycznych, zwłaszcza w bliskich relacjach. I to kobiety nieraz gubi. I nieraz jest właśnie tak, że na przykład rozpadnie się małżeństwo takiej kobiety, no ale ona nie chce być sama i nagle się zaczynają kleić do niej jacyś inni faceci, ale tam przecież już są dzieci. I one nagle widzą swoją matkę z zupełnie innej strony. Jako bardzo nieuporządkowaną. Także w tym wymiarze fizycznym, seksualnym kobiety. I to jest coś niesamowicie dla dziecka gorszącego. Widzieć właśnie matkę, u której dosłownie co miesiąc inny mężczyzna. I nieraz te dzieci są świadkami różnych, bardzo niedobrych sytuacji w domu z tymi mężczyznami. To jest absolutne gorszenie dzieci. Ale to dzieje się właśnie wtedy, kiedy kobieta nie potrafi postawić takich granic w tych relacjach, bo ona tak bardzo chce mieć obok jakiegoś mężczyznę. Tak bardzo potrzebuje się dowartościować, bo przecież jeden od niej odszedł, tak ją poranił. To niestety będą dzieci później powtarzać. Wchodzą w takie różne toksyczne przyjaźnie, znajomości, miłostki, no bo przecież trzeba kogoś mieć przy sobie. Często te dzieci takich właśnie pogubionych matek, córki nie potrafią stawiać granic fizycznych i jest taka dziewczyna szósta, siódma klasa i już jakiś tam starszy chłopak oblepiają tutaj, obmacuje i tak dalej. I ona się jeszcze cieszy tym. Raz w Biedronce byłem świadkiem, jak taka młoda dziewczyna była na zakupach. Jak była ubrana, to szkoda gadać, taka lolitka typowa. Ja sobie myślę, no ciekawe, gdzie ta twoja matka jest, gdzie ten twój ojciec. Spotkałem tę matkę przy kasie. Stali przede mną ta dziewczyna i ta matka. Matka ubrana tak samo jak córka. Ja myślę, no to fajnie. To wszystko jasne. Także potem się robi dziś z tego wielkie nieszczęście. Trzeba uczyć młodych dzieci, kiedy trzeba uciąć relacje, w jakie relacje nie wchodzić, nie dawać się różnym szantażom emocjonalnym i tak dalej. Nie pozwalać na to, żeby ktoś zadawał cierpienie przez relacje, nie dawać się wykorzystywać, bo matka się tak daje nieraz, bo ona tej szuka, tej uwagi. I znowu jakaś tam rozmowa sprzed paru tygodni, kiedy to pewna młoda dziewczyna opowiada mi o jakimś swoim chłopaku. No ale oczywiście wielka miłość, jak to zawsze był nastolatek. Nagle doszliśmy do tego, że właściwie to ten... Ona się spieszy, bo musi tam zadanie domowe odrabiać, tylko że nie dla siebie, tylko dla tego chłopaka. No ale to co, on sam nie może zrobić? No może zrobić, ale mnie poprosił, a ja go kocham, no więc zrobię to dla niego. Ale to teraz pierwszy raz robisz? No nie, no właściwie to ja mu wszystkie zadania odrabiam. No ale ona stwierdziła, że bo go kocham, no to muszę to robić. No nie na tym ta miłość polega. Ale przecież to nie ksiądz ma tłumaczyć, tylko matka, ojciec. No to pal licho, że jeżeli tu chodzi o zadanie domowe, no gorzej, jeżeli tu już chodzi o seks, bo to też przecież dla jakiegoś chłopaka może być dowód miłości. Albo na przykład, że jakaś dziewczyna wykorzystuje finansowo chłopaka swojego, że traktuje go jak bankomat, bo przecież widzi, że jej matka robi to samo, że wykorzystuje mężczyzn, ich pieniądze i potem taki chłopak poraniony idzie, bo jemu się zdawało, że to też jest jakiś dowód miłości, że on ją będzie sponsorował. No chore sytuacje, ale przecież powszechne nawet w życiu nastolatków. Inny problem kobiet to to, że one oczekują, że się ich partner, mężczyzna, mąż domyśli o różnych takich jej oczekiwaniach i dlatego o tym nie powie, bo powinien się domyślić. No nie. Warto mówić wprost o swoich potrzebach i uczyć dzieci, żeby mówiło o swoich potrzebach, o ich oczekiwaniach, Czasami to nie tylko kobiety przenoszą na męża, ale także na dzieci. I te dzieci idą potem bardzo poranione, bo wciąż zawodzą swoją mamę. Wciąż nie są w stanie sprostać jej oczekiwaniom. Jest też często jakiś rodzaj agresji, takiej innej, zupełnie innej niż wyrażają to mężczyźni, ale jednak realnej i nie mniej raniącej dla rodziny, kiedy właśnie kobieta tą agresję wyładowuje na swoich bliskich na różne sposoby. Oczywiście nieraz to są te furie takie i tak dalej, to niezrównoważenie emocjonalne, płacze, krzyki i tak dalej, obrażanie się, prawda, ciche dni, trzymanie urazy, wypominanie jakichś różnych spraw, wyciąganie ich sprzed lat, nawet jakieś wszystko przy dzieciach się to dokonuje. I one no, niestety zapamiętują to i nauczyły się, że to jest jakaś tam broń, że kobieta coś tam sobie wywalczyła przez te zachowania. Ale to są fatalne zachowania, absolutnie destrukcyjne, antywychowawcze. Czasami jest jakiś rodzaj manipulowania emocjonalnego swoimi bliskimi. Właśnie to jest to milczenie, obrażanie się, granie ofiary, zwierzanie się swoim dzieciom. Jak bardzo mnie dzisiaj skrzywdził mój mąż, a ten wasz tata jest taki i siaki. I potem też nieraz jest to tak, że tak skutecznie matka potrafi obrzydzić swojego ojca dzieciom, że tego się nie da odkręcić. I taka kobieta się nawróci, I prosi te dzieci już dorosłe, no szanujcie tatusia, kochajcie tatusia. One nie, one mają taką zadrę. Matka ciężko nad tym pracowała długie lata, że te dzieci tak traktują ojca. I tego się nie da tak łatwo odkręcić. Ja mówię o konkretnych przykładach, które jako kapłan znam. Potężny problem z wybaczaniem. Kobiety bardzo długo potrafią trzymać urazy emocjonalne. I znowu, czego uczymy dzieci? Trzeba umieć wybaczać, być tym przykładem. Kiedy szczególnie mamy do czynienia z dziećmi z rozbitych rodzin, to jest realna szkoda dla dusz, antychrześcijański przykład, że nie potrafimy przebaczać nawet w tych sytuacjach niezawinionych. Często jest też takim problemem święty spokój za wszelką cenę w domu. Dobra, już rezygnuję ze wszystkiego, z siebie, byleby tylko być święty spokój w domu, żeby utrzymać relacje. No nie. Dziecko robi coś ewidentnie złego, że wróci upite z jakiejś tam osiemnastki czy coś i matka dla świętego spokoju w domu, żeby już to odpuszczamy dziecko i tak dalej. No nie, trzeba umieć zareagować w pewnych sytuacjach, nawet jeżeli ojciec tego nie widzi, że ukrywa przed ojcem, przed mężem jakieś upadki własnych dzieci dla świętego spokoju, żeby nie było wojny. A dzieci to potem wykorzystają perfidnie. To są bardzo konkretne błędy dla świętego spokoju, nieraz kompromisy, na które nigdy nie wolno iść. Albo dziecko zrobiło w szkole coś ewidentnie złego, matka dowiedziała się na wywiadówce, ale nie powie o tym mężowi. Dla świętego spokoju. Odwleczenie problemu w czasie. Czasami kobiety obarczają swoich partnerów odpowiedzialnością za swoje złe samopoczucie. Nie jestem szczęśliwa z tobą, nie starasz się, za mało się starasz. I dzieciak myśli sobie, a może ja się też nie staram i przeze mnie mama jest nieszczęśliwa? I wiecie, ile ja znam takich dzieci, że one obarczają się odpowiedzialnością za to, że rozwaliło się małżeństwo swoich rodziców. One są przekonane, że to one zawaliły. No absolutna bzdura, ale tak jest. Czują się winne tego, bo wcześniej były świadkami, że matka obarczała odpowiedzialnością kogoś, na przykład swojego męża, za to, że jest nieszczęśliwa. Tak już właśnie skracam, bo patrzę na ten zegarek. Jest też na pewno legendarny wprost niezdecydowanie kobiet, choć to nie jest zasadą. Oczywiście wiele rzeczy, które tutaj mówię, nie muszą być zasadą, ale mówi się, że mają problemy kobiety z podejmowaniem decyzji, szczególnie jeżeli jest tutaj emocja czy jakaś presja otoczenia. Ale tutaj też myślę, trzeba nad tym pracować ze względu na te dzieci. Widzimy dzisiaj, że z różnych przyczyn dzieci mają problemy z podejmowaniem decyzji, zwłaszcza te dorastające. Jak już pewne sprawy sygnalizowałem dzisiaj, to wynika z wielu przyczyn, ale na pewno nie jest to dobre, że i nie jest to przypadkowe, że ludzie, którzy mają lat 20, parę już pod 30, wciąż nie mogą podjąć decyzji na przykład, czy chcą być w jakimś związku, czy nie, czy oświadczyć się, czy nie, czy w ogóle mieć dziewczynę, chłopaka, czy nie. Znikąd to się nie brało. I tak tę część dotyczącą mężczyzn kończyłem sprawami zdrowotnymi. Myślę, że o tym też warto powiedzieć kobietom, jak właściwie ich ciało, wahania hormonalne wpływają na ich nastrój, energię, sen, emocje i to potem w jakiś sposób wpływa na całe ich funkcjonowanie w ramach rodziny i tak dalej. Więc tutaj też wiadomo, pewne sprawy są naturalne i nie można obwiniać kobiety, że nie wiem, ma chwilę słabości, kiedy jest w ciąży, kiedy jest to trudna ciąża i tak dalej, że po porodzie dziecka też nie będzie w pełni dyspozycyjna. Nie można za to obwiniać, ale też mimo wszystko trzeba mieć gdzieś tę autorefleksję, żeby gdzieś starać się, aby to otoczenie jak najmniej cierpiało z tego powodu, że tu jednak kobieta w tym konkretnym przypadku okazuje się być słabsza w pewnych momentach swojego życia. Jak potwierdzają to też specjaliści, kobiety są znacznie bardziej podatne na depresję, na lęki. Często jakieś problemy psychiczne zdarzają się właśnie u kobiet, także też warto zwrócić uwagę na to, czy jeżeli się dzieje coś bardzo niepokojącego, czy trzeba byłoby skorzystać z pomocy specjalist właśnie od tych spraw, tych zaburzeń. Jeżeli mąż ci powie, kochanie, idź do psychiatry, to nie jest to coś obraźliwego, ale może naprawdę trzeba czasami szukać jakiegoś specjalist, jakiejś pomocy, że tylko on może w czymś pomóc. Bo taka zaburzona matka, to tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkich zabetonuje w domu, nie wychodźcie na zewnątrz, bo stanie się nieszczęście, prawda? Bo zarazki, bo nie wiadomo co. Właśnie ta sfera emocjonalna często przyczynia się do tego, co wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Jeżeli gdzieś tutaj coś nie zadzieje się właściwie, to może to popłynąć i odbić się na zdrowie jej i całej rodziny. Więc tak tutaj powiedziałem w skrócie o pewnych sprawach, które są z naszymi słabościami, nad którymi warto pracować. I jeżeli to słyszycie w kościele, to przy okazji pewnie jakieś rzeczy się tam pojawiły w was, które tak mocniej was tutaj poruszyły, więc niech to będzie też taka okazja, by to oddać Panu Bogu. Powiedzieć, Boże, z tym i z tym sobie nie radzę. Pomóż mi w tym, że potrzebuję Twojej pomocy, żeby to nie było tylko coś, co rozwiązujemy swoimi siłami ludzkimi, ale niech to będzie taka okazja kolejna, żeby zaprosić Pana Boga do tego problemu, żeby On z tym szedł razem z nami, żeby pomagał nam wzrastać w naszym człowieczeństwie, męskości, kobiecości. I to w taki sposób, aby to, co dzieje się przez nasze życie, wydawało tylko dobre owoce. I na pewno Pan Bóg wiele dobrych owoców wydał w życiu każdego z was. To jestem przekonany. Tylko żebyśmy potrafili w to uwierzyć. Podziękować za to Panu Bogu i poprosić, żeby pomnożył to, co dobre, ale też pomógł nam poradzić sobie z tym, co jest troszkę jak taki zaciągnięty hamulec. Więc na koniec tego spotkania pomódlmy się. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, dla wszystkich tutaj obecnych, aby to, co jest naszą jakąś największą słabością, wadą, zostało przez Pana Boga wspomożone Jego łaską, abyśmy mogli to przepracować, abyśmy mieli w sobie zawsze taką postawę pokory, ale też i dziękczynienia Panu Bogu za to, jacy jesteśmy, że z jakiegoś powodu Pan Bóg dopuścił na nas takie, a nie inne słabości. Niech to będzie okazją do podziękowania Panu Bogu, bo to wszystko ma nas trzymać przy Nim. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. O krwi i wodę, która się wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodę, która się wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.